Porozmawiajmy o wypaleniu. Podcast o profilaktyce wypalenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia. Organizator projektu MedChart przy wsparciu SWPS Innowacje oraz Earborne Media. Patronami projektu są Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, serwis Remedium MD.
Dzień dobry Państwu. Jak co środę o 18 spotykamy się, żeby porozmawiać o wypaleniu zawodowym, czy może raczej profilaktyce wypalenia zawodowego, tym jak się przed nim ustrzec, jak nie paść ofiarą śmierci zawodowej. Ja nazywam się Michał Piątek, jestem założycielem firmy MedChart. Na co dzień zajmuję się tworzeniem oprogramowania dla branży medycznej, a naszym gościem dzisiaj jest Jakub Sieczko.
Dzień dobry. Lekarz. Dobry wieczór już może.
No już teraz po zmianie tak. Czasu to tak już ludzie krety, ciemno, w ogóle niesympatycznie. Jakubie, jesteś lekarzem, specjalistą anestezjologii, intensywnej terapii. Jak czytamy na twojej książce, bo Jakub jest też autorem książki Pogo o swoich doświadczeniach w pogotowiu stołecznym, ratunkowym, tak? 6 lat.
6 lat, tak. Od 2014 do 2019 roku pracowałem w warszawskim pogotowiu.
Bardzo fajna lektura, polecam. Myślę, że w kontekście wypalenia to dużo takiej cennej wiedzy z pierwszej ręki, więc warto poczytać. Zanim przejdziemy do rozmowy, jeśli pozwolisz, to kilka zdań tytułem wprowadzenia dla tych, którym zdarzyło się po raz pierwszy włączyć. Ci z Państwa, którzy oglądali poprzednie podcasty, to mają czas teraz, żeby sobie jeszcze tam po kawę pobiec, czy nie wiem, pranie powiesić, cokolwiek. Dobrze, porozmawiajmy o wypaleniu. Jak sama nazwa wskazuje, to takie zaproszenie do dialogu, do rozmowy, bo naszym założeniem było, żeby nie przychodzić z gotowymi odpowiedziami, bo strasznie mnie to zawsze frustruje, jak ktoś wrzuca jakiś temat, ale już ma gotową odpowiedź, już wie, co dokładnie trzeba zrobić, jeszcze zanim z kimkolwiek porozmawia. Więc my wyszliśmy z założenia, okej, zacznijmy od dialogu, od rozmowy, od tego, żeby zaprosić różne osoby, ekspertów, badaczy, bo mieliśmy tutaj już szacowne grono uniwersyteckie i naprawdę wybitnych ludzi, ale też praktyków, ludzi, którzy na co dzień faktycznie pracują w systemie ochrony zdrowia, stykają się z pewnymi problemami na porządku dziennym i w związku z tym mają taką praktyczną wiedzę, wiedzą jak to się odbija na ich życiu, funkcjonowaniu, na pracy zawodowej, na pracy ich kolegów, koleżanek i mogą nam opowiedzieć, jak sami sobie z tym radzą, jak obserwują, jak radzą sobie z tym inni. I tak, porozmawiajmy o wypaleniu. Postanowiliśmy zacząć od serii podcastów, żeby się właśnie spotkać z różnymi osobami. Mamy nadzieję, że to później znajdzie jakąś kontynuację, ponieważ ta seria podcastów jest realizowana w ramach programu profilaktyki. Ten program powstał z inicjatywy MedChart. MedChart też go realizuje przy wsparciu coraz szerszego grona organizacji, stowarzyszeń. Przede wszystkim należy wymienić SWPS Innowacje, to spółka celowa Uniwersytetu SWPS, która to wspiera nas od strony merytorycznej. Eksperci SWPS-u dbają o to, żebyśmy tutaj nie popadali w jakiś szamanizm, żeby to wszystko było naukowe i umocowane w badaniach. Mamy Earborne Media, to firma, która pomaga nam od strony technicznej w realizacji podcastów. I tak jak za każdym razem powtarzam, coraz szersze grono organizacji, stowarzyszeń, przede wszystkim Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, które jest z nami od samego początku, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, obie te wspaniałe instytucje dołączyły do nas ostatnio, a już wcześniej było kilka okręgowych izb lekarskich i pielęgniarskich, między innymi Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, czy Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Wielkopolska Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie i Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach. Są też media, mamy magazyn Pielęgniarki Położnej, serwis Remedium MD, Medicus, Primum, Zdrowiejemy Tutaj, API Evel Media oraz gdańskie wydawnictwo psychologiczne. To taka, mówię, całkiem sympatyczne grono. Nas to bardzo cieszy. Cieszy nas dlatego, że im nas więcej, tym większa szansa, że dotrze ta informacja do jak najszerszego grona osób i być może ktoś znajdzie te treści użytecznymi. Taką mam nadzieję. Zachęcam do odwiedzin na stronie porozmawiajmyowypaleniu.pl. Znajdziecie tam Państwo linki do wcześniejszych naszych podcastów, do wcześniejszych spotkań, zapowiedzi kolejnych. Znajdują się tam też artykuły, linki do mediów społecznościowych i do serwisów streamingowych, dlatego że jeśli komuś się nie uda uczestniczyć na żywo o 18 w środę, a gorąco do tego zachęcamy, bo staramy się sięgać do Państwa komentarzy, opinii, pytań w trakcie odcinka. Jeżeli komuś się nie uda, to w poniedziałki wszystkie nagrania są dostępne na Spotify i Apple Podcast, a bezpośrednio po zakończeniu transmisji można ją znaleźć na YouTubie i na Facebooku. Tyle chyba.
Dziękuję za zaproszenie w takim razie.
Ja bardzo dziękuję, że się zgodziłeś przyjść. Ja mówiłem o tym ostatnio, jak spotkaliśmy się ze Sławkiem Jarmużem, że dla mnie to jest takie wzruszające, trochę też takie uczące pokory, że tak wiele wspaniałych osób zgodziło się przyjąć zaproszenie i się pojawić. Myślę, że również dlatego, że większość ma takie poczucie, że to jest ważny temat, który warto poruszać.
Myślę, że to jest niezwykle ważny temat. Znaczy, ja uważam, że wypalenie zawodowe obok niedofinansowania polskiej ochrony zdrowia to jest drugi największy problem, z którym my się w polskiej ochronie zdrowia musimy zmierzyć. Że jest to problem tak powszechny w każdej grupie zawodowej, poczynając od lekarzy czy lekarek, przez ratowników czy pielęgniarki, posalowe pewnie też, czy pracowników administracji, sekretarki medyczne, moglibyśmy długo wymieniać. Ja pracuję, skończyłem studia 12 lat temu i pracuję tak długo w zawodzie i widzę, że to jest ogromny kłopot. Myślę, że jest to kłopot dużo większy niż w innych systemach zachodnich i porozmawiajmy rzeczywiście o tym wypaleniu i porozmawiajmy i pomyślmy o tym, co można z tym zrobić, bo myślę, że to przede wszystkim zjada nas jako pracowników medycznych i myślę, że o tym chyba chcemy przede wszystkim tutaj rozmawiać. Ale jeżeli sobie pomyślimy, po co jest system ochrony zdrowia, jest po to, żeby pomagać ludziom, to myślę, że gdyby policzyć, ile to generuje kłopotów dla pacjentów też, to też byłyby to zatrważające dane prawdopodobnie.
Powiem tak, to się co tydzień przewija, co tydzień przywołujemy te statystyki, 40-60% w zależności od badań osób, które zgłaszają jakieś problemy jeśli chodzi o symptomy pokrywające się z wypaleniem zawodowym, przede wszystkim wyczerpanie jakieś emocjonalne. I tak jak mówię, to jest coś, co się przewija każdego tygodnia, kiedy się tutaj spotykamy. W zeszłym tygodniu, jak rozmawialiśmy ze Sławkiem Jarmużem, on jest osobą, która się zajmuje tematem organizacji, przywództwa, mądrości i przytaczał to hasło Volvo, które się pojawiło w latach 50., że szczęśliwy pracownik, tak, to dobrze złożony samochód. Oczywiście parafrazuję, pewnie coś przekręciłem.
Szczęśliwy chirurg to dobrze złożony pacjent, tak? Szczęśliwy ortopeda to dobrze złożona kość, rozumiem.
Ale tak, dokładnie do tego doszliśmy tydzień temu i myślę, że to się sprawdza w każdym możliwym zawodzie. Jeżeli mamy spokojną głowę, jeżeli możemy się cieszyć swoją pracą, jeżeli się w niej realizujemy, jeżeli mamy poczucie sensu, jeżeli nie musimy cały czas walić głową w mur, bo te problemy z systemem i z jego bezwładnością są tym, co się najczęściej przekłada na ten stres zawodowy, a potem w efekcie na wypalenie, to możemy tą energię poświęcić pacjentom. Tak? I bardzo mnie cieszy to, co powiedziałeś, że to dotyczy nie tylko lekarzy, ale wszystkich pracowników. My staraliśmy się tutaj od początku zaprosić możliwie jak najszerszy przekrój, tak? Czyli nie chcieliśmy, żeby to było lekarsko-centryczne. Tak? Więc mieliśmy i położną, dulę, i rejestratorkę medyczną, i lekarza, więc staramy się, żeby pokazywać, że to jest problem, który dotyczy całego systemu, całego zespołu i ten zespół jest w tym razem, tak? To też jest bardzo ważne, co się przewijało. Pozwól, że zapytam, bo jak tak sobie zerkam na notkę, tutaj informacje: lekarz, specjalista anestezjologii, intensywnej terapii, socjolog. Socjolog, lekarz czy lekarz, socjolog?
Nie, myślę, że lekarz, lekarz przede wszystkim. Ja rzeczywiście jakoś zawsze się interesowałem sprawami, powiedzmy, społecznymi i to było takie troszkę moje marzenie, żeby skończyć drugie studia. Jak już skończyłem tą medycynę, był taki okres w życiu, że miałem tego czasu trochę więcej. Co być może też, pozostając przy temacie, jest jakimś pomysłem na uciekanie od wypalenia zawodowego, żeby szukać miejsc czy pasji, w których możemy zapomnieć o tej medycynie, prawda? I jakoś znaleźć sobie takie inne rzeczy, które nas interesują. Więc ja skończyłem tą socjologię rzeczywiście, ale jestem socjologiem niepraktykującym. Skończyłem studia w Collegium Civitas w roku 2018 i raczej traktuję to jako pewną, nie wiem, przygodę, cenne doświadczenie, umiejętność, znaczy, czy możliwość poznania, że tak powiem, ludzi z innego kręgu zainteresowań. To było dla mnie ważne i cenne, ale nie sądzę, żeby wiedza ze studiów przydawała mi się w codziennej pracy, czy w ratownictwie medycznym, czy w anestezjologii intensywnej terapii. Jestem lekarzem, tak się przedstawiam.
Wiesz co, może w pracy na oddziale nie, ale tak sobie myślę o tej książce i tak zastanawiam się, na ile to jednak daje ci pewną wrażliwość, pewien ogląd i to, że przyglądasz się temu systemowi również z perspektywy socjologa, kogoś to bada, jakiej zbiorowości, dynamiki. I...
Nie, no nie ma tam cytatu z Maxa Webera czy z Durkheima, prawda? Ale no ja tego nie potrafię już jakby dzisiaj oddzielić, tak? Znaczy, rzeczywiście praca w pogotowiu ratunkowym, no to jest unikatowe doświadczenie obcowania ze społeczeństwem w jego naprawdę pełnym przekroju, bo nieszczęścia zdrowotne nie wybierają. I możemy w ciągu godziny zrealizować najpierw wezwanie do Meliny i do pana Kleszarda, a potem być w rezydencji ambasadora. Mi się tak zdarzało, szczególnie, że pracowałem na Pracy Południe i tam była też Soska Kępa w naszym rejonie, więc mieliśmy i Grochów, który jest bardzo różny, tak bym powiedział, ale też Saską Kępę, która jest taką raczej dzielnicą uznawaną za prestiżową. I rzeczywiście, no mi praca w pogotowiu dała dużo wiedzy o moim mieście, mimo że ja nie pochodzę z Warszawy. Cieszę się, że Świętokrzyska Izba Lekarska, jestem z Kielc, jest tutaj partnerem, więc tak mi się ciepło na sercu zrobiło, jak o tym usłyszałem, ale Warszawa wtedy, kiedy zaczyna się wchodzić do ludzkich domów i kiedy się za te fasady kamienic zagląda i wchodzi się do ludzkich żyć, kiedy ci ludzie nie są przygotowani na taką wizytę tak naprawdę, tak? Bo często różne nieszczęścia czy problemy zdrowotne zdarzają się nagle, no to jest, myślę, rzadkie. Znaczy niewiele zawodów ma taką możliwość. Nie wiem, może policja, może pracownicy opieki społecznej. No ale to miasto jest dzisiaj dla mnie inne niż wtedy, kiedy zaczynałem tę pracę w pogotowiu. Znaczy widzę, że ma ono swoją również, nie wiem, czy powiedziałbym ciemną stronę, bo to też nie jest taki obraz jak, nie wiem, ze ślepnąc od świateł, ale taki raczej obraz, no smutny często, tak? Bo jest dużo takich smutnych, samotnych, nieszczęśliwych żyć pozamykanych w domach i na ulicy tego nie widać na co dzień.
Ja miałem sporo takich własnych doświadczeń, gdzie jakoś odnalazłem je w twojej książce, dlatego że po pierwsze moja mama jest instrumentariuszką, więc ja od dziecka wyrosłem na tych historiach szpitalnych, więc te różne życiowe dramaty, o których wspominasz tam anegdotycznie, to takich anegdot ja właśnie znam od dziecka mnóstwo. Ja poza tym pracowałem też 5 lat w noclegowni dla bezdomnych, więc to bardzo bliski sposób patrzenia, tak, prezentujesz teraz, jak mówisz o tych właśnie ludzkich dramatach, tych właśnie, których zwłaszcza nie widać tak na pierwszy rzut oka. Pracowałeś tam 6 lat?
Pracowałem 6 lat w pogotowiu ratunkowym, tak, głównie na Grochowie.
Czemu przestałeś? Mogę zapytać, żeby
nie wypalić się zawodowo, myślę, i to jest odpowiedź nie do końca żartobliwa. To znaczy, ja zaczynałem pracę w pogotowiu ratunkowym z ogromną pasją, powiedziałbym. To znaczy, jest bardzo wiele osób, które zaczynają pracę w ratownictwie medycznym właśnie no, z jakąś taką, no to się często rodzi z pasji.
A to źle, bo ja tutaj czytam, że to nie jest miejsce na pasję i bohaterstwo.
Nie, nie, tam... tak? Znaczy, tak.
Dwa słowa są z tej pracy zakazane, powołanie i bohaterstwo.
Nie, nie, okay. Powołanie nie. Nie, nie, nie powołał mnie nikt do pracy w pogotowiu. Powoływał będzie Czesław Michniewicz, niedługo piłkarze na Mistrzostwa Świata chyba. Więc ja uważam, że w medycynie powołanie nie istnieje, ale istnieje no jakiś taki, powiedzielibyśmy medycznie, tropizm. To znaczy, że nas ciągnie do czegoś, a do czegoś nie. I ja też chyba dosyć wcześnie w toku moich studiów medycznych się zorientowałem, że byłbym beznadziejnym chirurgiem. Musieliby państwo zobaczyć, jak przyszywam guzik na przykład, albo nie najlepszym pediatrą, czy nie najlepszym dermatologiem, ale że anestezjologia, intensywna terapia, medycyna ratunkowa to są takie dziedziny, które mnie bardzo interesują. I stany zagrożenia życia to są takie momenty, że ja nie tracę głowy, tylko czuję się na swoim miejscu. I tak się znalazłem w tym pogotowiu. To było dla mnie naturalne zupełnie, że ja pracę w pogotowiu zacznę. Pracowałem wcześniej 2 lata w szpitalu, bo to jest wymóg formalny, żeby mieć 2 lata specjalizacji zrobione i potem zacząłem pracę w pogotowiu. No i zacząłem z wysokim poziomem pasji, a z niskim poziomem frustracji i te krzywe się potem przecięły, a potem się oddaliły już od siebie bardzo pod koniec. No i tej pasji było bardzo mało, a było dużo frustracji wynikającej z kilku rzeczy. Myślę, że powszechnym problemem pracowników ratownictwa medycznego jest to, że pogotowie ratunkowe w Polsce jest trochę śmietnikiem dla medycyny i dla niewydolnego systemu ochrony zdrowia. To znaczy bardzo wiele wezwań to są wezwania, których nie powinny realizować zespoły ratownictwa medycznego, bo one nie dotyczą stanów zagrożenia życia. Ale pacjenci, jako że system jest jaki jest, odbijają się od SOR-ów, odbijają się od poradni, odbijają się od lekarzy rodzinnych i w końcu bezradni dzwonią po pogotowie. Czasami mówią prawdę, czasami nie mówią prawdy, bo też jakby bardzo potrzebują tej pomocy i kombinują i w końcu zespół ratownictwa medycznego się u nich zjawia. I też ja miałem takie poczucie, że w pogotowiu ratunkowym jest mało takich średnich stanów emocjonalnych, a jest dużo nudy, frustracji, takiego poczucia, że naprawdę nie jesteśmy na swoim miejscu, nie powinniśmy tego wszystkiego robić, bo z całym szacunkiem dla nadciśnienia tętniczego, czy dla zatrzymania moczu, czy bolesnej miesiączki, czy bólu brzucha od 2 tygodni. Ja wiem, że to są realne problemy zdrowotne i jakby one wymagają zaopiekowania, ale może karetka na sygnale, czy nie na sygnale, nie musi do takiego pacjenta jechać. Więc no, bardzo częstym doświadczeniem pracowników ratownictwa medycznego jest to, że jest dużo frustracji. I jest drugie ekstremum, że jest dużo, stosunkowo dużo sytuacji granicznych, tak byśmy powiedzieli. To znaczy obcowania no ze śmiercią po prostu, czy z jakimiś ciężkimi urazami. A nie ma tego pośrodku tak naprawdę. Znaczy pośrodku uznalibyśmy, że może to są jakieś ciężkie stany, ale jest też sporo sukcesów. A ja zorientowałem się, że no, jedną z podstawowych kompetencji lekarza systemu ratownictwa medycznego powinno być to, żeby się przyznawać do bezradności. Jest bardzo dużo obcowania ze stanami, z którymi już za bardzo nic się nie da zrobić. Więc moja najkrótsza odpowiedź na pytanie, dlaczego odszedłem z pogotowia, była taka, że miałem za dużo frustracji wynikającej z mało zasadnych wezwań, ale też to, co tam zobaczyłem, i ciągłe obcowanie ze śmiercią i takie nasiąknięcie nią, no też było dla mnie trudne. Znaczy myślę, że jakoś zmieniło moją codzienność, zaczynało zmieniać i postrzeganie rzeczywistości. No i uznałem, że dość. Znaczy ja nie odszedłem z pracy w ratownictwie medycznym, to też jest ważne, bo ja miałem gdzie odejść, bo ja pracuję w lotniczym pogotowiu ratunkowym teraz, gdzie nie ma tego pierwszego problemu. Tak?
Tak, no raczej nikt nie będzie wzywał samolotu do tak. bolesnej miesiączki.
Tak, tak, znaczy, no tak.
Z całym szacunkiem oczywiście.
Z całym szacunkiem. No ale lotnicze pogotowie ratunkowe, myślę, jest trochę takim jasnym punktem na mapie polskiej ochrony zdrowia, gdzie no nie ma bardzo wielu problemów, które są w pogotowiach ratunkowych, w zespołach naziemnych, tak bym powiedział. Na czele z tym, że jest opieka psychologiczna w lotniczym pogotowiu ratunkowym.
Ale przez opiekę psychologiczną masz na myśli opiekę nad pracownikami?
Tak. Mam na myśli no to, że jest zespół psychologów, psycholożek głównie, chociaż nie, mężczyźni też tam pracują.
To jest silnie sfeminizowany zawód, tak. Wiem, bo na studiach było nas dwóch na chyba setkę dziewczyn, więc okay. Może sześciu.
Ma to swoje zalety, jak sądzę również, ale no, ten zespół zajmując się opieką psychologiczną, po pierwsze prowadzi szkolenia, po drugie członkinie tego zespołu czasem z nami dyżurują i my się kolegujemy, znaczy znamy się, no i są też jakby pod telefonem, nie? Jak jest jakiś problem i czujemy, że potrzebujemy pomocy. My albo mamy taką obserwację, że któryś z naszych kolegów może potrzebować pomocy, bo myślę, że też warto się troszczyć jakby o siebie nawzajem w ten sposób. No to one są i można ten numer wykręcić i o tym porozmawiać. I obok wielu innych zalet lotniczego pogotowia ratunkowego to jest no, jedna z rzeczy, które bardzo cenię w tej firmie.
Ale to powiem ci, że jak tak rozmawiamy do tej pory z lekarzami właśnie, jak rozmawialiśmy z pielęgniarkami, pamiętam, że jak profesor Czajkowski wspominał o tym, że na oddziale mają tam chyba dwie psycholożki, no ale to dla pacjentów, a dla personelu już nie i raczej rzadko się z tym spotykam, żeby faktycznie była możliwość i zastanawiam się, to jednak chyba jest taki wyjątek bardziej niż reguła w waszym przypadku, nie?
No ja w żadnym innym miejscu pracy się z tym nie spotkałem, znaczy w okresie pandemii psychologowie jako wolontariusze się tam zgłaszali do pomocy nam często. To był ten pierwszy odruch, kiedy różne grupy zawodowe z różnymi propozycjami się do nas zgłaszały. I to było fajne. No w lotniczym pogotowie ratunkowym to jest ewidentnie ukierunkowane na pracownika. Znaczy no też no specyfika tej pracy jest taka, że no to ciężko byłoby, żeby psychologowie byli z nami na każdym dyżurze, na każdym wezwaniu, więc tu raczej nie, ale no to jest element, myślę, dbania o bezpieczeństwo, dbania o pracownika, dbania o to, żeby on został w tej pracy też, tak? To znaczy, żeby on był dalej zmotywowany. No i też wyszkolenie, szczególnie ratownika medycznego czy pilota w lotniczym ratownictwie, no to jest duży nakład czasu, nakład pieniędzy. Więc choćby no z organizacyjnego punktu widzenia warto się o to troszczyć, żeby ci ludzie dalej dobrze pracowali, żeby w ogóle pracowali.
No to wiesz, jakby się wpisuje znowu we wcześniejsze rozmowy, tak jak rozmawialiśmy z rejestratorką medyczną i jakimś punktem wyjścia było to, że rejestratorka nie jest kosztem, tak? Tylko że pozwala odciążyć lekarza czy tą placówkę, bo to zwłaszcza w kontekście małych gabinetów często jest takie myślenie, że no zatrudniać kogoś, już płacić komuś za to, żeby odbierał telefony, przecież sam mogę odebrać telefony. I tu jest potrzebna po prostu taka kalkulacja i z tej perspektywy to, o czym mówisz teraz, czyli to, że no, ten psycholog, on tam nie jest po to, żeby tam komuś sobie zrobić dobrze, tak, żeby sobie tam pogadał, tylko właśnie chodzi o to, że nawet z takiej perspektywy Excela i chłodnej kalkulacji ekonomicznej wyszkolenie tego pracownika kosztuje, zwłaszcza jeżeli mówimy o lekarzu, o specjaliście, tak, to jest wiele lat jego ciężkiej pracy na studiach, tak, później specjalizacja, potem jeszcze jakaś praktyka, zanim nabędzie gdzieś tam wprawy i trafi w to konkretne miejsce. No i teraz no, dlatego to przywoływałem wcześniej, ta śmierć zawodowa, bo jak sobie rozmawialiśmy z poprzednimi ekspertami, to najpierw, jeżeli się wypalamy, to zaczyna się spóźnianie, zaczyna się jakaś absencja chorobowa albo spowodowana jakimiś innymi okolicznościami. Gdzieś zaczyna się wcześniejsze wychodzenie, większa ilość przerw, spada ta wydajność pracy. No i to jest czysta strata dla jednostki, dla pracodawcy, dla całego systemu, a wreszcie w momencie, jak ten człowiek wypadnie w końcu z tego systemu, no to to już jest strata chyba nieodwracalna w większości przypadków.
No tak, a propos tego, o czym to wspomniałeś, ja ogromnie cenię niemedycznych pracowników ochrony zdrowia, rejestratorki, sekretarki, administrację, jakby nie jestem z tego nurtu ciąć koszty, co te kobiety tam robią, siedzą tylko, piją kawę, tak, i machają po prostu sobie kapciem. Ja zresztą tutaj przygotowując się do rozmowy naszej, porozmawiałem sobie troszkę z moimi znajomymi, którzy pracowali w innych systemach ochrony zdrowia. Porozmawiałem sobie z moim kolegą anestezjologiem, który przez 30 lat pracował w Finlandii i teraz już jako emeryt wrócił do Polski, jeszcze troszkę pracuje, ale jak go pytam, czym różni się system fiński od systemu polskiego, to zaczyna od tego, że wszystkim, a potem mówię o szczegółach. Rozmawiam też z moją koleżanką, która pracuje w Holandii, pracowała przez chyba 10 lat w Polsce, pracuje teraz w Holandii. I oni zwracają uwagę na to, że tam jest dużo więcej pracowników niemedycznych, pracowników, którzy odciążają tych medycznych pracowników, lekarzy, czy lekarki, czy pielęgniarki, pielęgniarzy w pracy właśnie administracyjnej, formalnej, wspierają ich w tym i że to jest wspaniałe. Natomiast to, na co zwracają uwagę jako czynnik wypalenia zawodowego moi koledzy i koleżanki po fachu, bardzo często, zaskakująco często, i to, co jest dla nich największą zmianą, kiedy wyjadą na zachód, to jest to, że w Polsce lekarz to leczeniem się zajmuje przez jakieś 20% swojego czasu. Prawdopodobnie to zdanie już też tu padło, tak? W tych rozmowach.
Bardzo wiele razy.
Tak. A reszta to są pieczątki, bo komputer się zaciął i wyświetla błąd numer 700 023 i trzeba właśnie rozwiązać ten problem, oraz brak komunikacji z drukarką występuje, a pielęgniarki tam tuptają nogami, że już zlecenia by wypadało napisać, a mi się tu wszystko wykrzaczyło, a w ogóle to gazy medyczne przestały działać i wszystko piszczy, a jeszcze kran się popsuł, nie? I jakby no to są wszystko sprawy, którym się trzeba zająć, żeby ta praca jakoś szła. Ale nie wiem, czy trzeba znać podział cefalosporyn albo schemat resuscytacji krążeniowo-oddechowej, żeby te problemy rozwiązywać. Prawdopodobnie nie.
Mam takie wrażenie, że chyba nie.
Tak, to znaczy, nie wiem, znaczy, nie wiem, czy nie jest tak, że te tabelki by się w Excelu zaświeciły na zielono, gdyby to policzyć, nie? To znaczy, co by było, gdyby w ogromnej większości od obowiązków administracyjnych polskich lekarzy odciążyć i zatrudnić takie osoby.
Powiem ci, że pamiętam jedną rozmowę z ordynatorem okulistyki chyba z Wrocławia, jeśli dobrze pamiętam. Jak on poszedł do swojej dyrekcji i przedstawił im taką kalkulację, ile czasu on poświęca na uzupełnianie dokumentacji, ile czasu poświęca na te obowiązki administracyjne, i skalkulował sobie to ze swoją pensją, porównał im to z kosztami, gdyby mieli zatrudnić asystenta medycznego, no i zatrudnili, bo faktycznie on w tym czasie był w stanie wykonać ileś zabiegów, na których szpital zarobił dużo więcej niż na tej jego żmudnej pracy biurokratycznej. My zresztą, wiesz, to jest mnóstwo z tych rzeczy, które mówisz, to są moje doświadczenia na co dzień. Tak jak mówiłem, ja zajmuję się oprogramowaniem medycznym, więc pierwsze, co zawsze słyszałem, jak się tylko pojawiałem, ja mamy tam program do obsługi gabinetu dokumentacji. Dokumentacja, idź pan, nie? Bo nikt nie chce tego robić, ja się nie dziwię, ja to zawsze doskonale rozumiałem. I dlatego też wychodziłem z założenia, że program powinien być taki jak najmniej angażujący i powinieneś mieć obsługę do tego, żeby ktoś to robił za ciebie, a ty się masz skupić na swojej robocie. I dlatego też na przykład dużo pracy u nas, to tak podrzucam jako taką wskazówkę z branży IT z kolei, jeśli chodzi o walkę z wypaleniem. My bardzo dużo pomogliśmy rejestrować asystentów medycznych, bo bardzo wiele osób sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, jak wyglądają te regulacje, jeśli chodzi o asystentów. Wydaje mi się, że to żeby ktoś był asystentem, to musi mieć jakieś studia, pewnie jakieś kursy pokończone i tak dalej. Nie, to absolutnie nie. To tutaj kolegę Krzysztofa moglibyśmy jako asystenta medycznego, bo mógłbyś być, Krzysiu, tak? To za kamerą jest tutaj, bo państwo nie widzicie.
Krzysiu, zapraszamy, zapraszamy.
Zdziwiony, ale tak. Nie, nie chcę tam siedzieć. No, w każdym razie nie ma żadnych wymogów formalnych, jeśli chodzi o bycie asystentem. Trzeba tylko zgłosić do odpowiedniego rejestru, dostaje się certyfikaty i taki asystent nie tylko może uzupełniać dokumentację, ale może wystawić na przykład na polecenie lekarza jakieś dokumenty, tak jak choćby receptę. Mhm. I to jest mega wygodne, ale bardzo wielu ludzi nie wie o tym, że jest taka możliwość. Trochę się nam cywilizuje ta Polska pod tym względem. No dobra, ale mówiłeś o tych doświadczeniach z Finlandii, z anestezjologa znajomego i mówiłeś też o koleżance i tym, że pierwsze, co jest najistotniejsze, to to, jak mało czasu lekarz poświęca faktycznie na leczenie i na kontakt z pacjentami. Jest coś jeszcze takiego istotnego?
No myślę, że to, na czym, na co oni zwracali uwagę, to są procedury i porządek, tak? To znaczy, że te systemy są oparte na bardzo jasno sproceduralizowanych listach, co być może odbiera lekarzowi trochę, że tak powiem, łańskiej fantazji czasem, ale na dłuższą metę myślę, że się sprawdza i to jest super. Myślę, że no, kryzysy w ochronie zdrowia i w postępowaniu z pacjentem są absolutnie do przewidzenia, nie? To znaczy raz na jakiś czas w każdym szpitalu, nie wiem, trafi się pacjent z urazem wielonarządowym, codziennie są resuscytacje, trafiają pacjenci z podejrzeniem sepsy. Ja mówię o dziedzinie, jakby, którą ja się zajmuję zawodowo, czyli o intensywnej terapii. Ale pewnie to by można zastosować, nie wiem, no, by był profesor Czajkowski, moglibyśmy to samo powiedzieć o krwotoku położniczym na przykład, prawda? Czy o jakimś trudnym porodzie. I no samo to, że mamy listę, to nie jest jakby, to nie jest koszt tak naprawdę, nie? Ale mamy listę i wiemy, gdzie co leży i sobie punkt po punkcie odhaczamy i rzeczy się dzieją. To myślę, że to jest bardzo duże ułatwienie. To też, na co oni zwracali uwagę, to są oparte na partnerstwie i szacunku relacje pracownicze. No i tu muszę rzucić troszkę kamyczek do ogródka niektórych zarządzających oddziałami w polskiej ochronie zdrowia, a może jakby nawet to nie do ich ogródka osobiście, tylko może no w ogóle o jakiejś kulturze pracy czy o systemie musielibyśmy porozmawiać. To znaczy, ja akurat mam dwa miejsca pracy, w których ten problem nie występuje, za co bardzo jestem wdzięczny moim przełożonym. Ale problem mobbingu, problem krzyczenia na młodszych kolegów, problem wykorzystywania w różny sposób relacji bycia przełożonym jest problemem, którym wydaje mi się z tego, co mówią mi koledzy i koleżanki pracujące za granicą, jest problemem w Polsce zdecydowanie większym niż tam. I tam procedury antymobbingowe realnie działają. No i taka jednostka, która swoją karierę zbudowała na niszczeniu innych i na krzyczeniu i na pójściu po trupach do celu i nie posiadająca kompetencji w zarządzaniu, w relacjach międzyludzkich, nie utrzyma się zbyt długo na kierowniczym stanowisku. I to jest realne, tak? Znaczy oni mi realnie opowiadają o tym, że teraz ludzie po prostu tracą pracę i im się dziękuję. W Holandii na przykład jest system, który identyfikuje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem, w zakresie rozwiązywania konfliktów już od okresu studenckiego, tak? Oni wychodzą z moim zdaniem słusznego założenia, że jak ktoś jest świetnym naukowcem albo świetnym, nie wiem, operatorem czy wybitnym specjalistą w zakresie diagnozowania chorób z jakiejś grupy, nie oznacza to, że musi być świetnym przełożonym. Czy nie oznacza to, że on musi, a często to się wyklucza, tak mi się wydaje, nie? Nie oznacza to, że on umie dobrze zarządzać ludźmi, dobrze organizować pracę, no, że sobie poradzi z zadaniami takimi czysto menedżerskimi, nie? To znaczy czasami się tak trafia, ale czasami tak się nie trafia. Są ludzie renesansu być może, którzy mają bardzo wiele talentów. Ale to akurat jest od mojej koleżanki z Holandii taka refleksja, że tam to są zupełnie jakby osobne dziedziny, nie? I, identyfikuje się tych, którzy sobie będą dobrze radzili jako zarządzający i jakby ich się w tym wspiera. A jak ktoś na przykład sobie świetnie radzi w pracy naukowej, a gorzej w relacjach międzyludzkich, czy w organizowaniu pracy, to niech zajmie się pracą naukową. No to jest banalne, prawda? Dosyć, żebyśmy robili to, co, w czym jesteśmy dobrzy. No, ale ja twierdzę, że bycie wybitnym profesorem medycyny, czy uznanym specjalistą w jakiejś dziedzinie, czy profesorką też, bo to nie znaczy, że będzie się dobrym szefem. I no, spotykałem takich ludzi w toku mojej kariery zawodowej, którzy byli zawodowo wysoko postawieni i byli dużymi nazwiskami w polskiej medycynie, a moim zdaniem źle sobie radzili w zarządzaniu swoim oddziałem i swoim zespołem i zniechęcali ludzi do pracy z sobą. I jakby ten oddział tracił, a na końcu też tracili chorzy na tym. Spotkałem też oczywiście wspaniałych, wybitnych lekarzy czy wybitne lekarki. Nie chcę jakoś uogólniać, to ja nie przyszedłem tutaj, żeby tutaj człowiek, który nawet nie ma doktoratu, robił jakąś nagonkę na polskie środowisko profesorskie. Absolutnie nie. Myślę, że są tam ludzie różni, ale myślę, że system jakoś nie wyłapuje, znaczy nie identyfikuje umiejętności interpersonalnych czy umiejętności zarządczych jako czegoś ważnego.
Co, myślę, że nikt nie powinien tego odbierać jako nagonki na kogokolwiek. Prawda jest taka, że jeżeli mamy rozmawiać, to ta rozmowa musi być swobodna i musimy sobie powiedzieć czasami również rzeczy, które dla niektórych mogą być trudne. Powiedziałeś, że to jest, może się wydać banalne, ale tak naprawdę to jest wielopoziomowe i dotyka bardzo wielu obszarów, bo z jednej strony powiedziałeś o edukacji, gdzie już ten system jest tak zorganizowany, poukładany, żeby wspierać jakieś twoje kompetencje, wyłapywać te obszary, w których jesteś mocny i pomagać się im tam w tych obszarach rozwijać. Z drugiej strony chwilę wcześniej wspomniałeś o pewnej kulturze i całe szczęście, i to jest fajne, że u nas pod tym względem wiele się zmienia, ale i na pewno Sławek Jarmusz, z którym rozmawiałem tydzień temu, by się tutaj zgodził i przyklasnął, że te talenty organizacyjne, te umiejętności zarządzania, ta mądrość w zarządzaniu, no to nie jest coś, co koniecznie idzie w parze z kompetencjami zawodowymi, tak? Czyli na przykład z tym, że ktoś jest dobrym lekarzem, czy nie. Ale jeszcze wcześniej na trzecim podcaście rozmawialiśmy z panią profesor Januszkiewicz, z panią doktor Łużniak-Piechą o takich wielkich wypalaczach i tam między innymi pojawiały się kwestie kultury, kwestie na przykład umiejętności dziękowania, doceniania czyjejś pracy, czyjejś obecności. No i to są te rzeczy, o których mówisz. Nawet teraz w debacie przecież mieliśmy na świeżo redaktora Lisa, tak, którego nikt nie szkolił z zarządzania i parę takich przypadków gdzieś tam przy okazji było omawianych. To znowu nie, żeby wytykać, bo ja nawet mogę się tutaj zdobyć na odrobinę empatii, tak jakby wyobrażam sobie, że ktoś czasami jest wrzucony w jakąś sytuację, w jakiś kontekst. Niekoniecznie ktoś go pyta, czy chcesz, czy nie chcesz, tak, no, tak się po prostu poukładało.
Albo nikt mu nie mówi, że nie powinieneś też, nie? Na przykład. Mm-hmm.
Nie, ja znowu jako osoba, która też zarządza innymi, wiem, że jest takie zjawisko na pewnych stanowiskach, że ludzie się odklejają, a odklejają się i to jest całkiem ładnie opisywane, dlatego że ludzie im przestają wysyłać informacje zwrotne, że tu jest granica i właśnie ją przekraczasz, tak? Bo się ktoś właśnie obawia, bo to jest ktoś na stanowisku i no i tu... Z jednej strony trzeba pewnie mądrych ludzi, którzy potrafią mimo wszystko te sygnały wyłapywać i zachować te granice, ale to jest znowu też kwestia posiadania dobrego zespołu i wsparcia w tym zespole, żeby ten zespół ci wysłał tej osobie zarządzającej ten sygnał, hej stary, ale...
No to jest trochę sprzężenie zwrotne, nie? Bo jak jesteś dobrym szefem, to będziesz miał dobry zespół prędzej czy później,
i pewnie,
prawda?
Będziesz go zachęcał do krytyki właśnie, do czasami jakiejś tego, żeby wyartykułował trudniejsze rzeczy, no?
No, mój szef, którego uważam za bardzo dobrego szefa i który ceni sobie jakby w ogóle informacje zwrotne też i ich udziela, ich przyjmuje je, no, wprowadził coś, co jest nowością tak naprawdę, chociaż pewnie też obowiązkiem, ale dla mnie było nowością, to znaczy na coroczną ocenę i rozmowę pracowniczą, nie? To znaczy co, raz w roku spotykamy się nie po to, żeby wytykać sobie błędy, tylko przede wszystkim, żeby powiedzieć sobie nawzajem, ja jemu, on mi, co w sobie cenimy i co jest dobre i co warto wzmacniać i co nam się udało w ostatnim czasie, super, nie? I to jest fajne. No, ale rozmawiamy też o tym, jakie rzeczy naszym zdaniem wymagają poprawy, nie? I to są niezwykle cenne rozmowy. Dla mnie to jest bardzo ważne, bo ja wtedy jestem pewniejszy, znaczy ja wiem, gdzie stoję tak naprawdę, nie? Bo też, no jeżeli nie mamy raz na jakiś czas informacji zwrotnej od naszego szefa, to się poruszamy troszkę jak dzieci we mgle tak naprawdę, nie? Znaczy nie wiemy, w którym kierunku iść, co warto w sobie wzmacniać, a nad czym być może warto popracować, nie? Mamy też taki system, że w anonimowy sposób oceniamy naszych kolegów i koleżanki, losujemy po prostu 5 osób z zespołu i wypowiadamy się na temat tego, jak widzimy te osoby. I ja dostałem 5 takich anonimowych komunikatów i tam były rzeczy, które myślę jakoś dały mi do myślenia, nie? Na przykład rezydenci mi napisali, że no ich zdaniem ja troszkę za mało dzielę się swoją wiedzą, nie? I ja myślę, okej, dobra, no być może warto nad tym popracować, żeby im więcej czasu poświęcać. No więc to jest niezwykle cenne, ale ja myślę, że tak jak opieka psychologiczna na przykład w stacjach pogotowia ratunkowego nie powinna być samorodną inicjatywą dyrektora, a ocena pracownicza tylko taka rzetelna, a nie fikcyjna, nie powinna być pomysłem jakiegoś zapalonego szefa, tylko powinna być rozwiązaniem o charakterze systemowym, nie? Znaczy powinniśmy po prostu wymagać tego, tak jak powinniśmy wymagać na przykład, i to mi się wydaje, mógł powiedzieć o wielkich wypalaczach, ja też rozmawiałem z człowiekiem, który pracuje w Polsce całe życie i został kilka lat szefem, ordynatorem. I on mi powiedział bardzo ciekawą rzecz, że dla niego najbardziej, albo przynajmniej bardzo wypalające jest to, jak on się przestaje rozwijać zawodowo, nie? To znaczy, że jest absolutnie tak, że w Polsce można sobie osiąść na laurach i gdzieś tam sobie robić tą swoją małą robótkę gdzieś, nie jeździć na kongresy, nie czytać literatury, nie rozwijać się. Mamy fikcyjny system punktów edukacyjnych, że trzeba ich 200 w roku zdobyć, nikt tego nie sprawdza. I ja myślę, że wprowadzenie realnie takiego wymogu, ale też wsparcia, co łączyłoby się z tym, że być może trzeba człowiekowi dać urlop na to, żeby on się szkolił, że może mu trzeba zapłacić, żeby on sobie pojechał na ten kongres.
Urlop.
I tak dalej, i tak dalej. No, to by też zaplusowało na dłuższą metę, nie? Bo myślę, że zły dyrektor myśli o tym jako o koszcie, a dobry dyrektor myśli o tym jako inwestycji, nie? Że to jest coś, co mu się zwróci za rok czy za 2 lata. To jest też coś, co się przewija w rozmowach z moimi kolegami i koleżankami, którzy pracowali w Szwecji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Że oni się szkolą i nie dlatego, że są ambitni, tylko dlatego, że się muszą szkolić, tak? Ale szkolą się tak, że szpital mówi, dzień dobry, tu jest 1000 euro, tu jest taki kurs, może by pani pojechała. 4 dni wolnego, bardzo proszę. No, ja bym pojechał, absolutnie tak. No w Polsce to ciągle jest, że tak powiem, zawsze samodzielna inicjatywa lekarza i on może jeździć od kongresu do kongresu po prostu i spędzać tam pół roku, a może też przez 10 lat nigdzie nie pojechać i tak naprawdę żadne konsekwencje go nie dotykają. No, zyskalibyśmy na tym moim zdaniem mniej wypalonych zawodowo pracowników. Ja też to mam. Pojadę na jakiś fajny kurs, pojadę na jakiś fajny kongres, wracam do pracy i mam po prostu głowę pełną pomysłów, nie? Że może to by na tym moim oddziale, który może czasem mi się wydaje dziadowski i w tym szpitalu, w którym tutaj w ogóle coś odpada, jakieś tynki ze ścian i znowu komputer się zepsuł, ale może warto coś pchnąć, ruszyć do przodu. Myślę, że to jest bardzo powszechne doświadczenie, nie? Że szkolenie się daje kopa po prostu i zapobiega wypaleniu zawodowemu.
Wiesz co, ja to widzę u siebie w swojej branży, jak programiści jadą na jakiś swój kontakt, gdzieś biorą udział w jakichś warsztatach, wracają potem i są właśnie to, dokładnie to, o czym mówisz. Naładowani energią, zaraz chcą te wszystkie nowinki, które gdzieś tam zasłyszeli, gdzieś tam usłyszeli, gdzieś na warsztatach przepracowali, wprowadzać, zmieniać. To jest fajne.
No ja to miałem do ekstremum, myślę, posunięte po tym, jak zdałem egzamin specjalizacyjny, co oznacza dla polskiego lekarza 5 miesięcy nad książkami non stop, no ale po prostu to jest taki absolutny chyba pik, jeżeli chodzi o kompetencje zawodowe, prawdopodobnie no to już się nie powtarza, ale po tym przygotowałem dla mojego szefa chyba listę 62 punktów różnych rzeczy, które mogły się zmienić w naszym oddziale, nie? Znaczy byłem na tym poziomie motywacji, ale już to było półtora roku temu, już trochę jestem w innym punkcie.
Daj, widzę, w międzyczasie pojawił się komentarz od pani Lidii. System edukacji w Holandii opiera się na szeroko rozumianej obserwacji wszystkich umiejętności i zdolności przejawianych przez uczniów już na poziomie szkół podstawowych. Brzmi jak jakaś utopia, w ogóle fantazja z perspektywy naszego systemu edukacji.
Od sześciolatka do profesora, proszę państwa.
Nie, ja nie wierzę, że tak jest. Nie, ale ja pamiętam mnóstwo fajnych, wartościowych ludzi ze szkoły, z którymi się zetknąłem na różnych etapach, czy to w podstawówce, czy później w liceum, którzy mieli jakieś talenty i one gdzieś tam, zresztą myślę, że to jest doświadczenie nas wszystkich, tak? Pewnie ty miałeś podobne historie. Ludzi, którzy mieli jakiś talent, mieli jakiś ten i potem to nigdy nie było rozwinięte. No, w sensie nikt tego nie zaopiekował, nikt tego nie rozwinął.
Tak, natomiast no ja jestem szczęściarzem trochę. Ponieważ ja byłem w takiej organizacji, która szkoła jakoś nie identyfikowała moich talentów zupełnie, ale tak sobie myślałem ostatnio, że wszystkie moje pasje i wszystkie moje w zasadzie zajęcia życiowe się zaczęły w organizacji, w której byłem. Ona się nazywa Związek Harcerstwa Polskiego. I jak dzisiaj napisałem książkę, znaczy napisałem ją pół roku temu, to się zaczęło od tego, że ja pisałem do Gazety Harcerskiej na początku, gdzie redaktor naczelny stwierdził, że no fajnie pisze, możemy się tym zainteresować. No redaktorem naczelnym tak się złożyło, był znany obecnie pisarz polski Filip Springer, nie? Ratownictwo zaczęło się od tego, że ja miałem 16 lat i poszedłem na harcerski kurs pierwszej pomocy i zainteresowałem się tą pierwszą pomocą. Tam byłem w jakiejś wolontariackiej grupie ratowniczej. No i mówię o tym dlatego, że ja miałem farta, ale prawdopodobnie, tak jak mówisz, no nie wszyscy byli, albo nie wszyscy trafili na fajnych pedagogów, albo nie wszyscy byli w organizacjach pozarządowych, które pozwoliły znaleźć ich pasję i spróbować, znaczy dać im szansę, żeby spróbowali różnych rzeczy.
No, znowu to pewnie trochę się pokrywa z tym, jak wcześniej mówiłeś, że pewne rzeczy nie powinny być kwestią tego, że masz mądrego szefa, menadżera, kogoś zarządzającego, tylko powinny być standardem. I tak trochę jest tutaj, tak, że tak jak ta ocena pracownicza, tak, czy jakieś procedury antymobbingowe, czy inne tego typu rozwiązania związane z zarządzaniem placówką i personelem powinny być wystandaryzowane i powinny, tak jak te procedury, o których wspomniałeś jeszcze wcześniej.
No i powinny być realne, myślę, to jest bardzo ważne. No, w Polsce bardzo wiele rzeczy się dzieje, także się, znaczy, że one teoretycznie się dzieją, na papierze naprawdę się nie dzieją. No, niech państwo sobie przypomną na przykład szkolenia BHP, nie? W pracy, albo nie wiem, szkolenia przeciwpożarowe. Moglibyśmy mówić tak o bardzo wielu rzeczach. Znaczy nie chodzi naprawdę o to, żeby stworzyć 7 kolejnych formularzy, które jakiś biedny szef będzie musiał po nocach wypełniać, nie? Znaczy nie tak się tworzy zmiany moim zdaniem, że się wysyła pismo z nakazem, tylko to jest proces, w którym trzeba, wydaje mi się, zidentyfikować potrzeby ludzi w jakimś zakresie, zobaczyć, jak oni myślą też o jakimś obszarze. Trochę ten program, być może szkoleń pod nich sprofilować, porozmawiać z nimi, rozwiać ich wątpliwości. No to jest realna zmiana, którą można wprowadzić, a nie to, żeby przyszło kolejne pismo z Ministerstwa Namiodowej, proszę państwa, od jutra w ogóle zmieniamy świat. No jakby szkoda papieru, na którym to jest wydrukowane. No.
Dlatego, drodzy państwo, my postanowiliśmy najpierw porozmawiać.
Tak.
Stąd cała idea tutaj, żeby do tej profilaktyki w ten sposób podejść. Ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, tak? To problem taki papierkologii, biurokratyzacji tak, i tego, że tak sobie wyobrażamy. Dlatego podobała mi się cała dyskusja, która trwa zresztą wokół tego systemu no fault, bo wiele osób skoncentrowało się na tym, że a to tam lekarze będą uciekać od odpowiedzialności, pracownicy medyczni, a tam właśnie był duży nacisk na te procedury i na ich rewizję przy okazji pojawienia się jakiegoś błędu, że nie koncentrujemy się na tym, żeby wskazać winnego, żeby znaleźć tego kozła ofiarnego, którego obarczymy odpowiedzialnością, tylko zastanawiamy się, okej, co zawiodło, czy są jakieś procedury, które można byłoby poprawić, usprawnić. I to jest dla mnie mądre zarządzanie, tak, że jak coś się podzieje złego, u nas zresztą znowu to kwestia kultury. Moje doświadczenie z zarządzania jest takie, że ludzie się zaczynają tłumaczyć, tak, ktoś tam się, nie wiem, pokazuje palcem, że to tamten, a nie, bo to ja. I ja strasznie nie lubię takich przepychanek, ja zawsze wolę się skoncentrować. Okej, dobra. Co zawiodło i co możemy zrobić, żeby tej sytuacji uniknąć w przyszłości?
Tak, no, proszę państwa, surprise, lekarze są ludźmi i popełniają błędy i ja też popełniam błędy i zdarzyło mi się popełniać w mojej pracy duże błędy, które były groźne dla pacjenta.
To jest właśnie problem z twoją pracą, że twoje błędy się często tak mogą przełożyć na...
I nie uważam dziś, żeby to sprawiało, że ja mam... Szczęśliwie chyba nie był to jakoś zawsze to się, że tak powiem, dobrze kończyło i nie mam jakoś... Chyba nie przypominam sobie sytuacji, w której no, pacjent zmarł wskutek mojego ewidentnego błędu na przykład, ale no, były sytuacje, w których ewidentnie, no nie chcę powiedzieć zawiodłem, bo to jest złe słowo, w której popełniłem błąd. Ale chciałem dobrze, nie? I naprawdę lekarze chcą dobrze w ogromnej większości. I wydaje mi się, że no, rzeczywiście system no-fault pewnie wprowadzony no, spowodowałby, że zaczęlibyśmy realnie rozmawiać o takich sytuacjach i realnie zaczęlibyśmy rozmawiać o błędach medycznych, a nie udawać nieomylnych. Znaczy ja nie znam nieomylnego lekarza, który jest szczery i prawdomówny i który czegoś no grubo nie, tu chciałoby się użyć mocniejszego słowa, lecz położył. Nie użyję, nie położył. Tak, to jest bardzo dobre słowo. No być może w ratownictwie medycznym szczególnie, kiedy masz też ograniczoną liczbę danych, ograniczone możliwości, czas, ciężkie stany, emocje, rodzinę pacjenta wokół, jest bardzo niejednoznacznie, nie?
I... No tak jak mówisz, to nie są warunki szpitalne, tak, sterylne, tylko to jest często czyjś dom, tak? No jakaś nagła sytuacja.
Ubrudzeni w błocie gdzieś na jakimś poboczu i jest ciemno, nie? A ktoś ma uraz wielonarządowy na przykład, nie? I co więcej, ja uważam, że nie ma idealnych akcji ratunkowych. To znaczy... jak sobie tak myślę, bo akurat w lotniczym pogotowiu ratunkowym też jest kultura debriefingu, nie? Że my sobie rozmawiamy, po czego nie ma jako zasady, że tak powiem, w innych miejscach pracy, które znam. No to jak my sobie rozmawiamy, no to zawsze jest coś do poprawienia, nie? I nie dlatego, że jesteśmy źli czy niekompetentni, a też innych nie ma, więc jakby trzeba pracować na tym, co jest, no tylko dlatego, że, no, że mamy, że tak powiem, ograniczoną liczbę informacji i trzeba pracować z tym, co jest. No więc ja bym był ogromnym zwolennikiem tego systemu no-fault rzeczywiście, natomiast no tu już jest zahaczone o politykę moim zdaniem, to znaczy niestety raz na jakiś czas i ostatnio też tak było, pojawia się ze strony osób sprawujących zaszczytne funkcje państwowe taka narracja o tym, że grupa zawodowa nasza jest zdemoralizowana, nie? I usłyszałem na przykład takie słowa ze strony pewnego mężczyzny, który jest dosyć wysoko postawiony obecnie w Polsce, że pandemia miała jakiś tam, jak on powiedział, wpływ dezintegrujący na polską ochronę zdrowia, nie? I na polskich pracowników medycznych. I komu to jest potrzebne, nie? Znaczy ja wiem, komu to jest potrzebne mówienie, tak? To jest potrzebne jemu, bo zawsze dobrze mieć wroga, ale to nie jest atmosfera, w której można na przykład otwarcie rozmawiać o tym, jak ulepszyć procedury i jak minimalizować błędy, nie? W polskiej ochronie zdrowia, ponieważ jeżeli ktoś wysoko postawiony tak mówi, to jak ja bym chciał dzisiaj powiedzieć otwarcie, proszę państwa, popełniłem błąd i on tak wygląda, to ja raczej społecznie nie spotkam się z takim odbiorem. No świetnie, że pan o tym mówi, porozmawiajmy o tym, jak w ogóle naprawić system, tylko raczej o ten, co tak mówił, że lekarze to są tacy niemoralni i niekompetentni, miał rację, zamknąć go, nie? No na potrzeby polityczne robi się dużo zła moim zdaniem i ja wiem, że to nie jest zupełnie podcast, który zagadnienia polityczne ma poruszyć i ja nie mówię o konkretnej partii jakiejś, bo to pewnie z różnych stron takie narracje się pojawiają od czasu do czasu, ale ten język i ten sposób rozmawiania jest przeciwskuteczny, jeżeli chodzi o poprawę jakości w ochronie zdrowia.
Ale to jest jak najbardziej miejsce do mówienia o tym, tym bardziej, że wydaje mi się, że problem
Kaczyński
jest...
Kaczyński to powiedział, skoro można.
Nie, ale wiesz co, ja mam taką obserwację, że to jest uniwersalny problem odpowiedzialności. Mnie zawsze ta tematyka odpowiedzialności, pewna filozofia odpowiedzialności bardzo zajmowała. I tak jak mówiłeś o swojej odpowiedzialności jako lekarza, wcześniej mówiliśmy o odpowiedzialności osób zarządzających jakąś placówką, jakąś jednostką. Tak szkoda, że bardzo mało uwagi poświęcamy na rozmowę o tym, o odpowiedzialności polityków, tak, zarządzających, bo to oni tworzą pewien klimat, w którym to wszystko potem funkcjonuje i możesz być świetnym lekarzem, świetnym zarządzającym, wyprowadzić jednostkę, która będzie idealna, ale właśnie ktoś stworzy klimat, tak, czy te regulacje systemowe będą takie, a nie inne, no i to się przełoży później na sam dół gdzieś tam, tak, to będzie gdzieś tam.
To musimy wrócić do Spidermana, który twierdził, że z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność, prawda?
Więc
więc no, władza to jest wielka siła rzeczywiście, ale no, każde słowo waży 1000 razy więcej niż słowo innego człowieka i trzeba bardzo, bardzo uważać na słowa. No i ja też nie wiem, czy to są po prostu takie refleksje natury ogólnej oparte na dowodach anegdotycznych, czy to jest, że tak powiem, cyniczne granie na wzbudzanie nienawiści w kolejnych grupach.
Nie wiem, wiesz, ja czasami się zastanawiam, czy to też nie jest ten problem odklejenia, o którym mówiliśmy, tak, czyli brak tej informacji zwrotnej, czy skupienie się, tak jak powiedziałeś, dowód anegdotyczny, tak, na swoich jakichś doświadczeniach, czy doświadczeniach jakiejś najbliższej grupy i kwestia jakiejś bańki. Nie wiem, wiem natomiast jedno, że to, co powiedziałeś, nie znam chyba, nie poznałem osobiście żadnego lekarza, żadnej pielęgniarki, nikogo, kto pracuje w tym systemie, kto szedłby do pracy z intencją zrobienia komuś krzywdy. I najczęściej, jeśli ten błąd się pojawi, to on się pojawi na skutek zbiegu szeregu okoliczności. Podoba mi się to, co mówiłeś, że jest ten zespół taki, jaki jest. To mi trochę przypomina mówienie o rodzicach, że nie ma idealnych rodziców, jest wystarczająco dobry rodzic i w tym kontekście wystarczająco dobry lekarz. Czyli zrobiłeś to, co byłeś w stanie i ja myślę, że każdy, zwłaszcza jeżeli działał kiedykolwiek pod wpływem presji czasu i silnych emocji, spojrzał potem z dystansu i stwierdził, no okej, no dobra, to można było zrobić lepiej, tak? Tak samo właśnie jako rodzic, setka interakcji z dzieckiem i tak, dobra, tutaj dałem ciała trochę, tak? Można to było inaczej. Tak, albo gdzieś mi nie starczyło samokontroli, gdzieś emocje wzięły górę, no ale to jest kwestia spojrzenia na to z pewnego dystansu i stwierdzenia, no dobra, ale generalnie to się staram i raczej mi wychodzi. I tu jest też ten problem wypalenia, kiedy zaczynamy bardzo krytycznie patrzeć na siebie i umniejszać swoje dokonania. Pewnie to jest ten moment, kiedy ten stres już na tyle się w nas zbudował i na tyle nas dociążył, że gubimy ten dystans i zaczynamy patrzeć na siebie jako właśnie na tych ludzi, którzy może wcale nie osiągnęli tak dużo, tak? Może wcale sobie nie radzą tak dobrze.
No ja miałem takie momenty w pogotowiu, nie? Że wracałem do domu po dyżurze i po prostu leżałem i się wpatrywałem w sufit i sobie przewijałem jak film akcję ratunkową, która poszła źle. Podczas której pacjent zmarł, a się nie spodziewałem, że umrze. Bo to są, myślę, dla mnie, jako dla lekarza, czy na intensywnej terapii, czy w zespołach ratownictwa medycznego, najtrudniejsi pacjenci, tacy, z którymi jak się jeszcze przyjeżdża, czy przylatuje śmigłowcem, to się jeszcze da z nimi pogadać. I wydaje się, że sytuacja jest całkiem opanowana i oni się nagle załamują. I bo jak od początku jest źle, już jest kryzysowo i jakby no gdzieś to niepowodzenie, ta śmierć wydaje się, że jest całkiem realną możliwością. To jest trochę inaczej, ale jak pacjent się nagle załamuje, nagle psuje, no to dla mnie to jest zawsze trudne, nie? I było to dla mnie trudne i jak mnie pytałeś, czym odszedłem z pogotowia, to jakoś tak było, że w pogotowiu ratunkowym miałem to dużo częściej niż mam teraz. Ale też ja mam taką refleksję, że w ogóle trzeba się do tego przyzwyczaić, że raz na jakiś czas się trafia taki pacjent. To nie powinno być wymówką dla, nie wiem, niskich kompetencji czy dla w ogóle złej pracy, ale doświadczeniem pracownika medycznego, doświadczeniem lekarza jest to, że raz na pół roku cię poskłada jakiś pacjent, czy raz na rok. Znaczy po prostu gdzieś się zjawisz, mówię o ratownictwie czy o intensywnej terapii i po prostu dostaniesz w twarz nie z tej strony, z której się spodziewałeś. I to jest trudne, ale to jest statystyka moim zdaniem też, nie? To znaczy raz na jakiś czas to się musi zdarzyć, a jak masz takie poczucie, że ci się to nie zdarza, a jesteś świetny, to ci się zdarzy wtedy prawdopodobnie, nie? Nie wiem, czy lekarze innych specjalności mają takie doświadczenia. Intensywna terapia i ratownictwo to jest dosyć szczególna dziedzina, ale ja już wiem, że jeszcze ileś razy będę w takim stanie do końca życia prawdopodobnie. I jakkolwiek jest to strasznie trudne i obciążające psychicznie wtedy, to najlepsze, co można zrobić, to po pierwsze wyciągnąć wnioski takie czysto merytoryczne z tej sytuacji, bo to też nie są sytuacje ewidentnych błędów, tylko to jest takie wielkie być może, które wisi, nie? A może jakbyśmy szybciej do szpitala, może wolniej, a może ten lek, a może trzeba było zaintubować tego człowieka, a może wcale nie, a może mu drenaż do opustnej założyć, a może, no tak, może. Nie wiadomo, nie? Ludzie nie mają procedury napisanej na klatce piersiowej, zrób ze mną to, to i to. Jakby, no nie mają po prostu. No więc trzeba jakby postarać się możliwie na chłodno i być może we współpracy z kolegami rozważyć, czy na pewno nie dało się zrobić czegoś innego i następnym razem, jak się trafi podobny pacjent, to zrobić. A drugie, co trzeba zrobić, to trzeba w pewnym momencie po prostu wstać, ogolić się, umyć, ubrać i pójść do roboty, nie? I uznać, że wydarzyło się coś słabego, z czego wyciągnąłem wnioski, co było dla mnie trudne, ale to nie przekreśla tego, że ja mam ileś sukcesów na koncie, nie? Warto sobie gdzieś te sukcesy też trzymać z tyłu głowy, bo one, to się nigdy nie równoważy i 15 ratowanych pacjentów nie zrównoważy tego jednego, co do którego ja mam myśli pod tytułem być może mogłoby być lepiej. To tak nie działa, nie? Znaczy medycyna jest po to, żeby robić sukcesy zasadniczo, ale warto pamiętać, że ile rzeczy nam się udało kiedyś.
Zastanawiam się, czy moglibyśmy znaleźć lepszą klamrę w ogóle dla rozmowy. Ja tylko sobie pomyślałem o tym cytacie, którym otwarłeś książkę, bo wydaje mi się, że jak rozumiem, to twój wybór był ten Miłosz.
Tak, tak, to jest wiersz, który bardzo lubię.
No i wydaje mi się, że on też jest o tym, tak, że pewne rzeczy zostają poza naszą kontrolą i czasami jedyne, co możesz zrobić, to przysiąść z boku i towarzyszyć.
No tak, no lekarze się uczy sprawowania kontroli, nie? Nad procesami chorobowymi i odwracania ich. A może warto ich też uczyć tego, że nad wieloma rzeczami nie mamy kontroli i tak zawsze będzie, niezależnie od tego, jak bardzo medycyna się rozwija.
Chciałem skończyć, ale widzę, że tutaj jeszcze parę komentarzy się pojawiło. Karolina, ja to akurat znam, dlatego sobie pozwalam, pytała o rady, jak się nie wypalić w ratownictwie medycznym. To myślę, że tutaj parę takich pomysłów już padło w trakcie rozmowy. jak choćby zainteresowania jakieś poza, tak, czy pielęgnowanie sukcesów.
Tak, i nie pracować też 300 czy 400 godzin w miesiącu, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby nie siedzieć w robocie cały czas.
No tak, tylko wiesz, ja już pomijam to, że z jednej strony gdzieś się odezwą ci starsi, którzy powiedzą, o, my tam zapieprzaliśmy i tam było tak, dobrze, tak? Mm-hmm. Potem ci młodsi, no ale wiesz, stary, no, tam kredyty, coś tam, ten, no i...
Znaczy tak, no żeby tak było, to uważam, że dużo więcej powinni zrobić pracownicy ratownictwa, no że to też jest banalne, nie? Ale jak chcemy mieć ludzi mniej wypalnych zawodowo, to oni muszą mniej pracować, żeby mniej pracowali, muszą więcej zarabiać. Ale system też, mieliśmy kończyć, ale akurat ten wątek lubię i chciałbym o tym powiedzieć, że system powinien tego pilnować, żeby człowiek nie pracował 300 czy 400 godzin w miesiącu, nie? O, i tu jest doświadczenie z kolei australijskie mojego kolegi, świetnego lekarza anestezjologa Tomka Derkowskiego, pozdrawiam go serdecznie, jeśli słucha, który opowiadał o tym, on pracował w lotniczym ratownictwie w Australii. On opowiadał, że tam istnieje system monitorowania zmęczenia. Tak? Są kalkulatory, na których trzeba sobie policzyć, ile trzeba odpoczywać po dyżurze. Nie? I to nie jest dobra rada, tylko jakby należy się do tego zastosować.
Tak? Że mnie fascynuje, że wiesz, są takie regulacje, jeśli chodzi o kierowców ciężarówek, ile mogą jechać.
Pilotów
tak,
samolotów i, na przykład.
Tak, ale lekarz już nie.
No.
No, ale to znowu myślę, że dla tego systemu, no, tak brzmi jak jakiś taki abstrakcyjny twór, tak? No, są ludzie, którzy go rozwijali ze wszystkich stron sceny politycznej. To jest wygodne, tak? Żeby na barkach tych ludzi przepracowanych właśnie, którzy pracują, no bo jakbyśmy wprowadzili jakieś regulacje i uniemożliwili tą pracę, to ja myślę, że to z kolei pociągnęłoby to, że no okej, skoro nie mogę pracować w wielu miejscach, no to będę miał inne oczekiwania, tak? Skoro jest większa konkurencja teraz o tego pracownika, to te warunki by się automatycznie poprawiły i to jest do zrobienia.
Tą zmianą trzeba mądrze zarządzić oczywiście. Ja nie mówię, że mamy dzisiaj wprowadzić po prostu system, w którym lekarz może pracować 150 godzin w miesiącu i ani minuty dłużej, bo to by po prostu spowodowało, żeby się system zawalił z dnia na dzień, nie? Bo ja znam mało takich.
Ja ci powiem, że ja się zastanawiam, czy by się faktycznie zawalił.
Nie wiem tego, ale myślę, że powinniśmy to jakby stworzyć mądry model i w stosunkowo krótkim czasie dążyć, nie wiem, czy 150 czy 200, jakby nie kłóćmy się o liczby. Ale też ograniczać...
Ale mniej.
Mniej. Ja pracowałem przez cały okres mojej specjalizacji ponad 300 godzin. Jak zrobiłem specjalizację, stwierdziłem, że 170 to jest mój limit. 170-180 czasem, ciężki miesiąc. No w ogóle moja jakość życia wzrosła wielokrotnie, muszę powiedzieć, naprawdę. To znaczy to jest zupełnie inne życie i odnosząc się do pytania, jak zapobiec wypaleniu zawodowemu, no to ja nie uważam się obecnie za wypalonego zawodowo, a myślę, że byłem tego blisko, jak pracowałem dwa razy więcej niż obecnie.
Wydaje się proste i banalne, tak, ale ciężkie dla niektórych do przyjęcia. I ja mam takie doświadczenia sam i widziałem to wiele razy. Nie da się, naprawdę się nie da. Można się oszukiwać, że można pracować po te 12-16 godzin na dobę. Ktoś ostatnio tam się licytował, już nawet do 20 dochodził. Ale to jest absurd. Nie, to albo ktoś udaje, tak, że pracuje te 20 godzin, albo jeżeli rzeczywiście pracuje tyle, to długo nie popracuje. I to się odbije gdzieś w jakichś innych obszarach jego życia. To się odbije na życiu prywatnym, to się odbije na zdrowiu psychicznym, fizycznym, to gdzieś wyjdzie. Tak?
Oględnie powiem, że jak patrzę na kolegów czy koleżanki, którzy tyle pracują, bardzo dużo, to istotnie odbija się, takie mam wrażenie, na różnych aspektach ich życia.
I to ja myślę, że to jest podstępne, bo to się skrada, tak? I nie zawsze jest oczywiste i nie zawsze da się wyłapać. Czasami to wyłapie właśnie otoczenie. To jest jedna z rzeczy, o których wspominał profesor Czajkowski, że dla niego takim sygnałem jest, jak odczuwa, ma mniej cierpliwości dla swoich współpracowników. Tak, to dla niego to jest, już chyba czas na urlop. I to są takie pewnie drobiazgi. Jedne osoby są bardziej, drugie mniej wyczulone. No, jeśli nie zwracamy uwagi na takie sygnały, no to się może okazać, że zanim się pojawi coś konkretnego, to już będzie bardzo późno. I to wtedy będzie jakaś, nie wiem, choroba, tak? Coś nas poskłada już tak konkretnie.
No ja widzę to po tym, jak mi się nie chce jechać na dyżur po prostu, nie? Znaczy, że to jest ten moment. A no mniej więcej od roku, jak pracuję dużo mniej, to mi się raczej zawsze chce. To jest fajne uczucie w ogóle, nie? Fajnie jest przyjść do pracy i w ogóle ja lubię swoją pracę, naprawdę. Lubię anestezjologię, lubię intensywną terapię, lubię ratownictwo medyczne. I to jest super uczucie przyjść do roboty i chcieć pracować, nie? Naprawdę, polecam każdemu.
Patrzę na inne komentarze, tu pani Lidia rozwinęła kwestię edukacji w Holandii. Karolina napisała, wow, kalkulatory zmęczenia. Może to jest jakiś pomysł na jakieś sproceduralizowanie tego, poukładanie. Ilena, nie mamy wpływu na to, co się wydarzy, ale mamy wpływ na to, jak zareagujemy na daną sytuację, to się zgadza. Co sądzi pan o stwierdzeniu, że w Polsce potrzebna jest akcja społeczna prostująca wizerunek zawodów medycznych zniszczony przez polityków i media? Może jak ja czytam takie rzeczy, to zaraz sobie wyobrażam, będzie okazja do wywalenia kupy kasy na billboardy.
No, co ja myślę o takiej akcji społecznej? Może byśmy tych polityków zmienili zamiast akcję społeczną robić? Taką mam propozycję.
Wszystkich?
Myślę, że partnerem, prawda, naszej akcji jest Naczelna Izba Lekarska i znam Łukasza Jankowskiego, czyli szefa Naczelnej Rady Lekarskiej, który jeszcze jako szef Izby Lekarskiej Warszawskiej był jakby szefem takiej kampanii pokazującej to, że lekarz też jest człowiekiem i że ciężko pracuje i że jakby hejt nie jest dobrym pomysłem, więc może to być jakiś kierunek. Nie mówię nie, ale myślę, że chciałbym żyć w kraju, w którym nie jest przedmiotem debaty publicznej w ogóle to, czy trzeba dbać o wizerunek lekarzy
i udowadniać
społeczeństwu, że nie są to wybitnie zdemoralizowane jednostki. Znaczy ja myślę, że my żyjemy troszkę w błędnym kole, takim, że system jest niewydolny, lekarze są tym sfrustrowani i trafiają, myślę też... Ja nie lubię narracji o roszczeniowym pacjencie, która się czasem pojawia, że polscy pacjenci są chamscy roszczeniowi. Myślę, że polscy pacjenci są sfrustrowani i trafiają na sfrustrowanych lekarzy. Jak się dwoje sfrustrowanych ludzi spotyka, to często dochodzi do napięć, nie? I myślę, że taki jest mechanizm, w którym lekarze trochę narzekają na pacjentów, a pacjenci narzekają na lekarzy.
No, te wątki systemowe też będziemy poruszać, już one były poruszane ostatni w tej serii, przynajmniej podcast 30 listopada z Pawłem Kowalskim, on jest prawnikiem i tam będziemy rozmawiać też o, myślę, rozwiązaniach legislacyjnych, tak, specjalizuje się w prawie medycznym, więc tak, to też warto się pewnie przyjrzeć od tej strony. Ja myślę, że jeszcze warto byłoby wspomnieć, bo pozwoliłem sobie tutaj parę egzemplarzy twojej książki podrzucić, więc jeśli poświęcisz nam chwilę, to poprosiłbym cię tutaj o podpisanie. I jeśli państwo słuchaliście dzisiaj, to jutro wrzucimy na Facebooku może jakieś pytanie odnośnie naszej dzisiejszej rozmowy i podzielimy się tymi egzemplarzami, które tutaj mamy. Także to jeszcze, żebym nie zapomniał.
Podpiszę z przyjemnością.
Bardzo ci dziękuję. No i co? Myślę, że dziękuję ci też za rozmowę, bo jestem przekonany, że moglibyśmy jeszcze długo, ale to może umówimy się następnym razem.
Z przyjemnością, dziękuję serdecznie i życzę państwu miłego wieczoru.
Miłego wieczoru. Dzięki.
Dzięki.
Więcej informacji o projekcie na stronie porozmawiajmyowypaleniu.pl. Subskrybuj, aby nie przegapić następnego odcinka. Airborne Media.